Trump jest bohaterem, czy wręcz mesjaszem globalnej alt-prawicy i zwycięstwo Trumpa uruchomi taką polityczną koniunkturę wzmacniającą radykalną prawicę na całym świecie, w tym w Polsce. Prezydentura Trumpa, atak Rosji na Ukrainę powinien być takim dzwonkiem alarmowym.
Dzień dobry, kontynuujemy. Tutaj specjalne wydanie programu Super Expressu. Konsekwencje wyborów w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Donald Trump prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz kolejny, a ze mną w studiu jest Jakub Majmurek, publicysta, Newsweek i krytyka polityczna. Witam cię serdecznie, Jakubie.
Witam, dzień dobry państwu.
Co tam się wydarzyło? Wszyscy, tak jeszcze wszyscy. Było dużo entuzjazmu wokół kandydatury Kamali Harris. Wydawało się, że te sondaże, które wskazują, że tam jest remis, no to jednak będzie remis ze wskazaniem na Kamalę Harris. Wystarczyło przecież 3 stany zdobyć, Pensylwanię, Michigan i Wisconsin. No i nie ma Donalda Trumpa. Donald Trump idzie na emeryturę, no ale wraca jednak w wielkim stylu. Zostaje tym 47. prezydentem. No i co tam w tej Ameryce się od Janie Pawliło, że tak już powiem?
No co się od Janie Pawliło? No Donald Trump wygrał w tych wszystkich stanach, których musiał wygrać, by zdobyć zwycięstwo. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że wygrał też głosowanie powszechne jako drugi amerykański prezydent od 1988 roku, bo do tej pory głosowanie powszechne wygrał tylko poza właśnie George'em Bushem seniorem w 1988 roku, George Bush junior w 2004, kiedy pokonał Johna Kerry'ego.
I to chyba jest bolesne dla demokratów, bo to oni się wydawało, że no dobra, może nawet kolegium elektorów wygra, ale przynajmniej ludzie powiedzą, że nie chcą
Trumpa. No nie, no mamy, to może nie jest landslide, jak to się mówi po angielsku, czy to nie jest takie zdecydowane zwycięstwo Trumpa, ponieważ jak gdyby w tych Stanach no jest prawie pół na pół, ale zdecydowanie widać, że Trump odniósł też zwycięstwo w całym kraju i widać bardzo wyraźnie, bardzo mocne przesunięcie się Ameryki na prawo w kierunku Trumpa. Widać to nie tylko w republikańskich Stanach, chociaż w tych republikańskich Stanach, no widać to bardzo mocno, no, w takich miejscach jak na przykład Floryda, gdzie Trump wygrał no, dwucyfrowym wynikiem, a ostatnio to był jednocyfrowy wynik, czy w innych Stanach, gdzie Trump wcześniej wygrywał nieznacznie, no ale widać to też w takich Stanach jak na przykład Nowy Jork, jak New Jersey, Stanach, które są bastionami demokratów, no gdzie Trump nie zbliżył się do zwycięstwa, ale gdzie bardzo wyraźnie widać przesunięcie się poparcia na jego korzyść, więc to jest rzeczywiście duży sukces Donalda Trumpa i kampanii republikańskiej, no i to jest wyraźna klęska demokratów. Klęska tym większa, że widzimy też, że wszystko wskazuje na to, że demokraci nie odzyskają kontroli nad Izbą Reprezentantów i że utracili już, to już dziś możemy powiedzieć na pewno, kontrolę nad Senatem, czyli Trump będzie kontrolował, w zasadzie republikanie można powiedzieć, będą kontrolowali wszystkie trzy gałęzie rządu, ponieważ mają Trumpa w Białym Domu, będą mieli najprawdopodobniej większość w obu izbach kongresu, no a w Sądzie Najwyższym też mamy dzisiaj konserwatywną większość, więc Trump ma bardzo wyraźny, instytucjonalnie nieprzyjazny klimat do tego, by realizować swoją agendę.
Jeszcze w lipcu, póki trwał Joe Biden, chociaż przegrany już w tej debacie z Donaldem Trumpem, no mówiło się, że no to wiek tutaj na pewno zdecyduje, stary, schorowany Joe Biden nie jest w stanie być prezydentem, przyszła Kamala Harris, dużo entuzjazmu w demokratach. Wydawało się, że ona jako ta młodsza 20 lat prawie od Donalda Trumpa będzie miała więcej tej energii. To jego zepchnie do tego narożnika geriatrii. No ale okazało się, że to nie było aż tak ważne dla Amerykanów, bo widzimy, że jednak ekonomia chyba zadecydowała, tak przynajmniej wynika z tych pierwszych badań, które w tych wyborach były prowadzone. I to chyba też nie powinno zaskakiwać, bo od dawna się mówiło, że chociaż dane makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych są dobre, tym się chwalili demokraci, no to jednak zwykli Amerykanie poprawy swojej sytuacji nie odczuwali, no i kogoś musieli za to ukarać. No przecież nie Donalda Trumpa, który przez 4 lata nie rządził, no ale Kamala Harris, która część tej administracji była.
Tak, no w ogóle jak gdyby, jeśli przyjrzymy się wyborom w krajach zachodnich w ostatnich latach, to są to wybory zmiany. Zmiany dokonali Polacy w zeszłym roku, zmiany dokonali Słowacy całkiem niedawno, zmiany za chwilę dokonają Niemcy, odsuwając koalicję świateł drogowych kanclerza Scholza od władzy. Bardzo wyraźną wolę zmiany pokazały też wybory europejskie. Zmiany dokonali Austriacy, zmiany dokonali prawie dokonali Francuzi, chociaż tutaj no, ten wynik ostatecznie w Zgromadzeniu Narodowym wcześniejszych wyborów zwołanych przez Macrona był dosyć niekonkluzywny, ale niemniej jednak bardzo wyraźnie obóz prezydencki został ukarany. Zmiany dokonali Brytyjczycy, więc mamy ogólny trend, że ludzie mają poczucie, że coś nie działa, że chcą zmiany. Składają się na to takie czynniki jak rzeczywiście stan gospodarki, jak zmęczenie wojną i sytuacją geopolityczną. No i tutaj Trump bardzo wyraźnie grał na te dwa czynniki. Mówił ludziom, przypomnijcie sobie, za moich czasów żyło się wam dużo lepiej, benzyna była tańsza, wasze zakupy podstawowe, spożywcze były dużo tańsze. Relacja...
Bezkarnie mogliście wybielaczem walczyć z COVID-em.
Relacja waszych dochodów do kosztów życia była dużo lepsza niż jest teraz. I zobaczcie, co oni zrobili z gospodarką przez te 4 lata. No i też Trump mówił ludziom, popatrzcie, kiedy ja byłem prezydentem, nie było żadnych wojen, ponieważ ja byłem tak silnym prezydentem, że się po prostu każdy bał jakiejś wojny wszczynać, dopóki ja byłem w Białym Domu. No ale zobaczcie, wszedł tam Sleepy Joe, no i co się stało? I Hamas zaatakował Izrael, Putin zaatakował Ukrainę. Jeśli wpuścicie Kamale, to będą kolejne wojny, on nas jeszcze wciągnie w jakąś wojnę jądrową, a ja gwarantuję wam spokój i dobrobyt. No i Amerykanie kupili te obietnice.
No z tego, co mówisz, to wynika, że tak naprawdę Donald Trump, z kim by nie startował, to i tak by te wybory wygrał, no bo po prostu Amerykanie oczekiwali tej zmiany.
To jest właśnie wielkie pytanie. No tak akurat też, co ciekawe, widać wyraźnie, że Kamala Harris radziła sobie w tych wyborach słabiej niż inni kandydaci demokratów, że w kilku stanach, które będą kluczowe, czy były kluczowe dla tego wyścigu, widać, że wyborcy dzielili swoje głosy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jednocześnie się odbywają z wyborami prezydenckimi wybory do Kongresu, wybiera się nową Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatów, wybiera się też część gubernatorów. No i co się stało? Weźmy Karolinę Północną, jeden z tych stanów, który miał zadecydować o zwycięstwie wyborów. Mieszkańcy Karoliny Północnej wybrali Trumpa, ale jednocześnie wybrali demokratycznego gubernatora.
No, rzadko się zdarza. To
faktem jest, że jego kontrkandydatem był wyjątkowo skompromitowany republikanin, który nie wycofał się z wyścigu po tym, gdy wyciekły jego, no to nie jest do końca potwierdzone, więc rzekome czy nie rzekome, w każdym razie komentarze na forum, forum jakiejś strony porno, gdzie przedstawiał się jako czarny Hitler i mówił o swoich tego typu fantazjach. No ale tamto podzielenie głosów się dokonało. To samo było w Arizonie, gdzie wyborcy wybrali, jak wszystko to wskazuje, Trumpa, gdzie jednocześnie Carrie Lake, kandydatka taka bardzo trumpistowska do Senatu, przegrała z demokratą. Więc też wydaje mi się, że Kamala Harris radziła sobie w wielu miejscach, które były kluczowe dla zwycięstwa, słabiej niż inni kandydaci. Więc myślę, że też wśród demokratów będzie teraz taka refleksja, że w ogóle popełniono wielki strategiczny błąd, że nie zablokowano kandydatury ponownej Bidena, że nie powiedziano Bidenowi, no sorry Joe, ale doceniamy, co zrobiłeś, zatrzymałeś Trumpa, ocaliłeś demokrację, no, po prostu wyrzeźbimy cię w Mount Rushmore obok pozostałych prezydentów jako piątego. Wszystko zrobimy, co chcesz, tylko już nie startuj. Robimy otwarte prawybory i wyłaniamy nowego lidera, takiego, który no, naprawdę pociągnie ze sobą partię i mamy pełny cykl na to, żeby go potem wypromować w kampanii, no ale tego nie zrobiono. No też kampania Harris była kampanią bardzo krótką, co wynikało z tego, że ona po prostu no, zmieniła Bidena już po tym, gdy skończył się ten cykl prawyborów. Nie miała tyle czasu, co Trump, by przedstawić się wyborcom i zbudować swoją pozycję. Być może, gdyby demokraci zrobili normalne wybory, gdyby pokazali, że są gotowi na zmiany, gdyby nawet Harris wygrała tę kampanię po prostu normalnie w prawyborach, gdyby po prostu prowadziła kampanię dłużej, to ten wynik mógłby być inny. No a być może też po prostu, gdyby prawybory wygrał bardziej charyzmatyczny kandydat, ktoś w typie, nie wiem, Gavina Newsoma, ktoś w typie Josha Shapiro, są gubernatorzy odpowiednio Kalifornii i Pensylwanii, no to wyglądałoby to inaczej.
Jakub, bo polska polityka też żyje tymi wyborami dzisiaj w Sejmie i to chyba Państwu teraz pokażemy, co tam się działo, bo polscy politycy z prawej strony są w jakiejś ekstazie, że wygrał Donald Trump. To zobaczmy najpierw, co tam się wydarzyło, zaraz sobie to skomentujemy.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny Panie Premierze. Przed wnioskiem formalnym w imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. też podziękuję.
Jarosław Sachajko teraz mówi. Bardzo proszę.
Dziękuję.
To działo się dzisiaj w Sejmie. Trochę kabaretowo, a trochę jednak to smutne, kiedy polscy politycy składają jakiś hołd lenny obcemu przywódcy. No nie pamiętam, żeby klaskali, no poza papieżem przywódcy Watykanu, żeby tak klaskali w polskim Sejmie innemu przywódcy. Więc widzimy, że ta kampania, te wybory też oddziałują na polską politykę. Jak to oceniasz to, co się wydarzyło w Sejmie, zanim przejdziemy do głębszej analizy tego, jak te wybory wpłyną na to, co się w Polsce wydarzy?
No też uważam, że jest to w dużej mierze kabaretowe, no ale też to wynika po prostu z tego, że dla PiS-u ta kampania Trumpa była bardzo ważna na takim czysto emocjonalnym poziomie. Dla nich zwycięstwo Trumpa jest w jakimś sensie zadośćuczynieniem i zemstą za ich klęskę z 15 października. Jest takim sygnałem, że ta klęska mogła być tylko takim krótkotrwałym błędem w systemie, tak jak klęska Trumpa w 2020 roku, że ten trend globalny na alt-prawicę cały czas trwa i jeszcze kiedyś PiS wyniesie do władzy, nie ma co zmieniać, tylko trzeba po prostu czekać na swoją kolej, tak jak Trump. No i tutaj w jakimś sensie Trump tutaj dokonuje tym zwycięstwem symbolicznie w imieniu PiS-u zemsty na globalnej, liberalnej elicie, tej elicie, z której przedstawicielami lokalnymi PiS co prawda chwilowo przegrał, no ale teraz cieszy się, że ta elita na poziomie globalnym właśnie dostała solidnego łupnia.
No i uważa, przynajmniej tak mówi Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, że no teraz powinien premier tak naprawdę zmienić, no bo Donald Trump wygrał, Donald
no
Tusk
ta wypowiedź
nie
była wyjątkowo absurdalna. Tutaj widać było, że kiedy Jarosław Kaczyński jej próbował bronić, no to sam chyba się czuł tym mocno zażenowany, ale tutaj też nie chciał rzucać swojego człowieka, no też mówi, o którym się mówi jako o potencjalnym następcy Kaczyńskiego, pod ten przysłowiowy autobus, więc też jakoś tutaj kluczył. No gdyby przyjąć logikę Mariusza Błaszczaka, to po zwycięstwie Bidena w 2020 roku no, do dymisji powinno się podać całe kierownictwo państwa z PiS-u, które wtedy no, nie tylko wszystko postawiło na Trumpa, ale też przez długi czas odmawiało do wiadomości przyjęcia faktu jego porażki w wyborach.
Ta murzyńskość słynna, o której mówił Radosław Sikorski, no, może nie, chyba się objawiła.
Takimi mało tutaj prawnymi politycznie formułami.
Ale cytujemy wielkiego człowieka, więc możemy sobie na to pozwolić, no, ale trochę tak jest, rzeczywiście, że te uzależnienie polskiej klasy politycznej od amerykańskiej czasami bywa karykaturalne, no ale już trochę zostawiając te kabarety na boku, wiele się komentuje, że w zasadzie wybór głównych partii politycznych, jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta Polski już, będzie miał zależeć trochę od wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy tak się rzeczywiście stanie?
No, mi się wydaje, że to, że zależy, potwierdza to, że PiS ciągle nie ogłosił kandydata. Gdyby nie było tych wyborów w Stanach, no myślę, że PiS już by tego kandydata ogłosił. Zwłaszcza, że PiS miał tą koncepcję, żeby wystawić kogoś, kto nie jest specjalnie znany, a więc na kogo przedstawienie opinii publicznej trzeba trochę czasu i pieniędzy. Czekając na wyniki wyborów w Stanach, no trochę sobie PiS skrócił ten czas, być może do takiego stopnia, że ta opcja kandydata typu Tobiasz Boheński, Karol Przydacz czy pan Nawrocki z IPN-u gdzieś tam odpada. I wydaje mi się, że PiS by już podejmował tą decyzję, gdyby w tym roku nie było wyborów w Stanach.
No, ale też mówi się o tym, że Platforma na to miałaby się oglądać. No, były takie głosy, że jeżeli wygrałaby Kamala Harris, no to być może Radosław Sikorski, no bo ma świetne relacje z tą liberalną elitą wschodniego wybrzeża dzięki swojej małżonce. No a jak nie, no to już trudno, ten Trzaskowski niech będzie. Myślisz, że tu też Platforma patrzy na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych?
Myślę, że na pewno patrzy, że też jak gdyby, tak jak mówię, no Trump jest bohaterem, czy wręcz mesjaszem globalnej alt-prawicy i zwycięstwo Trumpa no, uruchomi taką polityczną koniunkturę wzmacniającą radykalną prawicę na całym świecie, w tym w Polsce, i z całą pewnością PiS będzie też brał to pod uwagę. Były też takie głosy, że właśnie jeżeli to będzie Trump, to powinien to być Sikorski, jako ktoś taki bardziej asertywny, twardszy, no ale też z drugiej strony, no właśnie też choćby opinie Ann Applebaum, żony Sikorskiego na temat Trumpa, które ona publikowała
porównała do Hitlera po prostu.
Mussoliniego, no to też jak gdyby tutaj stawiałyby te relacje prezydenta Sikorskiego z prezydentem Trumpa no, w dość napiętym świetle. Chociaż akurat, jak wiemy, Trump też jest taką osobą, no, która potrafi się dogadać z osobami, które wcześniej o nim pisały bardzo niemiłe rzeczy. No tutaj J.D. Vance też się o Trumpie publicznie w swoich tekstach też dla Atlantika zresztą nie wypowiadał jakoś szczególnie pochlebnie, no, tylko rzeczywiście trzeba udać się do Canossy, w tym wypadku Mar-a-Lago, to było w przypadku J.D. Vance'a, przeprosić, wkraść się w łaski, całować w pierścień, no i później jak gdyby Trump...
No jak chwalił go dzisiaj.
Dopuszcza.
Chwalił go strasznie.
I wybacza. No, gdyby przegrał, to by o nim mówił coś zupełnie innego, ale teraz to zwycięstwo. Myślę, zobaczymy rzeczywiście, jaką rolę będzie odgrywał Vance w tej administracji. Mhm. Ale wracając do tego pytania, no wydaje mi się, że także to było bardzo ważne dla partii, przede wszystkim dla PiS-u. No i to zwycięstwo Trumpa bardzo, moim zdaniem, wzmacnia pisowską opcję, no Czarnek 2025.
Ale czy twoim zdaniem też będzie Donald Trump tematem kampanii wyborczej? No bo spodziewam się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mówić, no tak, to jest nasz kandydat, my się dogadujemy z Trumpem, dogadywaliśmy się, kiedy on był w pierwszej kadencji prezydentem. Nie możemy sobie pozwolić na prezydenta, który będzie skłócony z Donaldem Trumpem. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to może być jeden z głównych
argumentów kampanii. Chyba, że Trump przed polską kampanią wyborczą zrobi jakieś takie porozumienie z Putinem, no, które będzie bardzo trudne do obrony w polskiej przestrzeni publicznej, pod którym PiS-owi się trudno będzie podpisać. No to wtedy rzeczywiście, nawet biorąc pod uwagę to, że ten antyukraiński resentyment jest silny w elektoracie, także w elektoracie PiS-u, no myślę, że gdyby rzeczywiście Trump dogadał się z Putinem kosztem Ukrainy, to by była dobra wiadomość dla kandydata Konfederacji, no bo on wtedy tutaj mówił, proszę, już po prostu nikt tej Ukrainy nie wspiera, myśmy od początku mieli rację i tutaj po prostu trzeba było od początku rozmawiać, jakby Trump rządził, to by do tej wojny nie doszło, jakby nawet doszło, to by tyle nie trwało.
Też gdzieś słyszę, że pojawiają się w Pałacu Prezydenckim pomysły, żeby sprowadzić być może jakoś na wiosnę Donalda Trumpa do Polski, żeby on tu przyjechał. Wyobrażasz sobie, że on tu przyjeżdża i występuje jako właśnie taki naganiacz dla kampanii Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak jako już prezydent no nie będzie mógł sobie aż tak na to pozwolić?
No pytanie, co mu będzie w stanie tutaj zaoferować w zamian za to Andrzej Duda czy PiS. Trump już raz trochę tak pomógł Dudzie w wyborach w 2020 roku, kiedy go przyjął w Białym Domu w szczycie kampanii i ta wizyta no, wybitnie miała po prostu wesprzeć Dudę w kampanii wyborczej, chociaż no, wtedy no, to Duda dokonał tego wysiłku i pojechał do Stanów, a nie na odwrót. No, wiadomo, że Trump jest osobą, która bardzo łaknie jakiegoś takiego uznania tłumu, łaknie tego, żeby go pokochano i podziwiano. No i w większości krajów europejskich raczej się na to nie może liczyć. W Polsce pisowskiej mógł, dlatego też bardzo dobrze wspominał u nas tą wizytę w Warszawie, swoją pierwszą, gdzie rzeczywiście mu zgotowano jakieś takie bardzo, bardzo ciepłe przyjęcie, kiedy ten aktyw pisowski no, traktował go jako prawie jak Jana Pawła II. Czy to się teraz powtórzy? No nie wiem, jednak jest trochę inny rząd w Polsce. Nie wiem, czy sam Andrzej Duda będzie w stanie Trumpa przekonać do takiej wizyty, więc tutaj wydaje mi się, że to może być trudniejsze, ale na pewno jakoś kartą Trumpa będzie PiS próbował budować dla siebie poparcie w kampanii. Tak jak mówię, no pod warunkiem, że nie dojdzie do jakiegoś takiego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie Ukrainy, które uczyni to trudne w polskiej przestrzeni publicznej.
A propos trudności, mówi się o tym, że trudno Donaldowi Tuskowi i jego rządowi będzie się dogadywać z Donaldem Trumpem, no bo przeszłość, bo jakieś złośliwe uwagi ze strony Donalda Tuska pod adresem Donalda Trumpa.
Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. Tak jak mówiłem, no Trump też jest taką osobą, która takie rzeczy jest w stanie zapomnieć, tylko trzeba ucałować pierścień i przeprosić i myślę, że gdzieś tam zakulisowo to już było robione. Jednak polska dyplomacja bardzo rozmawiała z republikanami, także z tymi trumpowskimi republikanami jeszcze przed wyborami. Tutaj Sikorski gdzieś tam zakulisowo robił ileś takich ruchów, które miały no też jak gdyby nam otworzyć kanały do tamtej republikańskiej strony. Myślę też, że Tusk od początku w zasadzie, no Tusk też bardzo szybko złożył gratulacje, inaczej niż Andrzej Duda w sprawie Bidena. Już widziałem je dzisiaj przed południem, czy nawet rano na Twitterze. I myślę też, że też Tusk będzie bardzo podkreślał to, że my wydajemy pieniądze na ochronę, być może na obronę tyle, ile po prostu najwięcej w NATO. Że Trump tutaj miał zawsze rację w tej kwestii, że NATO powinno więcej na obronność wydawać, więc myślę, że to też się jakoś może Trumpowi spodobać, więc myślę, że to nie jest tutaj tak, że Trump się nie będzie w stanie z Tuskiem, a Tusk z Trumpem dogadać.
No ja się też zastanawiam, jak Polska odnajdzie się w tej nowej układance, no bo no wiadomo, trzeba będzie z Donaldem Trumpem, wspomniałeś o tym, dopieszczać jego ego, kłaniać się w pas. Ameryce pamiętamy zresztą pierwszą kadencję Donalda Trumpa, ambasador Mosbacher, te opowieści o tym, że ona tam tupała nogą na polski rząd, wzywała na dywanik, żeby się tłumaczyli z różnych działań wobec amerykańskich firm na przykład. No i tak się zastanawiam, czy znowu jakieś takie neokolonialne państwo Donald Trump będzie chciał tą Polskę traktować, że rzeczywiście znowu trzeba będzie się liczyć z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, tym nowym, bo wiemy, że Mark Brzeziński raczej już nie pozostanie, tylko jednak jakiś trumpista tutaj przyjedzie. No i takim namiestnikiem Trump w Polsce trzeba będzie się liczyć, no i trochę schować dumę do kieszeni.
Znaczy, to jest oczywiście pytanie na to, na ile ten rząd będzie miał możliwość równoważenia tego przemożnego wpływu Trumpa. No, z całą pewnością nie możemy sobie pozwolić na pogorszenie radykalne relacji z Ameryką, choćby z tego powodu, że Ameryka jest i pozostanie naszym głównym dostawcą bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że rząd Tuska jest tutaj w o tyle lepszej sytuacji, że rząd PiSu nie miał, nikogo poza Trumpem. No, parafrazując klasykę, oni mieli wszystkie sklepy poobrażane, stąd do Mokotowa i pozostawało im tylko po prostu jeździć do Waszyngtonu i tam się układać z amerykańskim prezydentem. Tusk jako polityk, który jest o wiele lepiej postrzegany w Europie, który ma o wiele większą zdolność koalicyjną w Unii Europejskiej, no ma więcej tutaj opcji, więc to nie jest tak, że Amerykanie aż mają na niego tak dużą siłę nacisku z tego powodu, że on ma jak gdyby większą możliwość manewrowania w relacji z Europą niż miał rząd Morawieckiego.
No właśnie, jak sobie wyobrażasz też Polskę funkcjonującą w Unii Europejskiej, w NATO, w kontekście właśnie prezydentury Donalda Trumpa, no bo wiemy, że na przykład Niemiec nie traktuje, że tak powiem, z przesadną atencją i szacunkiem Donald Trump. Będzie ta wojna, taka przynajmniej na słowa, między Berlinem a Waszyngtonem. No i jak to się Polska będzie w tym ustawiać?
Znaczy, to jest jak gdyby kilka bardzo poważnych wyzwań dla Polski. Pierwsze wyzwanie to jest po prostu związane z tym, czy nie czeka nas po prostu wojna handlowa rosyjsko, czy nie rosyjsko, tylko amerykańsko-chińska, do której Trump będzie oczekiwał, że Europa się przyłączy i to jest jak gdyby coś, czemu Europa będzie się przeciwstawiała. Trump może próbować rozgrywać tu przeciwko siebie sobie kraje europejskie, grając też kartą bezpieczeństwa i na przykład uzależniając różnego rodzaju usługi bezpieczeństwa od tego, na ile kraje europejskie popierają jego politykę. I to jest coś bardzo dla europejskiej jedności niebezpiecznego i ważne jest moim zdaniem, żeby Polska, nie psując sobie relacji z Unią Europejską, nie dawała się tutaj rozegrać. No ogólnie dla całej Europy prezydentura Trumpa no, powinna być takim dzwonkiem alarmowym. Właściwie już powinna być pierwsza, tylko być może prezydentura Bidena trochę tutaj Europę uśpiła, ale prezydentura Trumpa, atak Rosji na Ukrainę, powinien być takim dzwonkiem alarmowym, że Europa musi faktycznie zacząć bardziej troszczyć się o swoje bezpieczeństwo, bardziej budować swoją, jeśli nie autonomię strategiczną, no to przynajmniej jak gdyby zdolność do tego, by odpowiadać na wyzwania militarne. Także w tej sytuacji, gdy parasol amerykański będzie pomału zwijany i będzie uwaga Amerykanów przenosiła się w obszar Indo-Pacyfiku, a to jest pewien proces, który będzie się dział niezależnie od tego, czy będą rządzili demokraci czy republikanie, tylko w wypadku demokratów on by się dział wolniejszy, bardziej cywilizowany i szanujący sojusze, a w przypadku Trumpa to jest wielka niewiadoma, co się będzie działo, bo ten prezydent jest rzeczywiście mocno nieprzewidywalny. Więc to jest jakieś teraz wielkie wyzwanie dla Unii Europejskiej i dla polskiego rządu, jako dla części Unii Europejskiej.
I na koniec jeszcze taka refleksja, też wspomniałeś o tym, że rządy zmiany, że ludzie żądali zmiany właśnie przy okazji kolejnych elekcji. No i ta zmiana często jest w zasadzie, nie ma alternatywy. Albo głosujemy na mainstream, który nas zawiedzie, no i musimy na kogoś innego zagłosować. Mamy populistów do wyboru. Wydawało się wielu, że kolejne zwycięstwa czy Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich poprzednich, czy odzyskanie z rąk PiSu Polski przez tą koalicję 15 października. No, to są jakieś ciosy zadane w splot słoneczny populizmu, no, ale on wraca, on cały czas używa i chyba musimy się pogodzić z tym, że on istnieje i te zagrożenie, które on stwarza, w zasadzie jest stałym elementem już systemów politycznych.
No tak, tak to wygląda i nawet gdyby Trump te wybory przegrał, no to też nie byłoby tak, że to by oznaczało jakąś radykalną detrumpizację Partii Republikańskiej, powrót Partii Republikańskiej taką, jaką znamy, nie wiem, na przykład z czasów Busha Juniora, to by też tak nie wyglądało, chociaż Trump zostawił po sobie cały szereg polityków republikańskich młodego pokolenia, którzy zyskali wpływ na tę partię. No, najbardziej w tej chwili ich prominentnym przedstawicielem jest jego wiceprezydent J.D. Vance, 40-latek, ale tam jest kilku takich polityków, takich jak Tim Cotton, takich jak Josh Hawley, sobie wymienić tutaj właśnie dwójkę innych senatorów, którzy stanowią już jakieś takie przyszłe pokolenie populistycznej, antyliberalnej polityki amerykańskiej prawicy, więc to jak najbardziej będzie trwało. No widzimy, że rządy Macrona, jeśli one miałyby jak gdyby taki strategiczny cel w postaci marginalizacji frontu czy zjednoczenia później narodowego, to pod tym względem się nie powiodły i bardzo wiele wskazuje na to, że scenariusz w przyszłych wyborach we Francji w 2027 roku, w którym Marine Le Pen zdobywa tą prezydenturę w sytuacji, kiedy nie ma kandydata innego liberalnego centrum, jakiegoś naturalnego następcy Macrona, a kiedy główny kandydat lewicy Jean-Luc Mélenchon będzie nieakceptowalny, mi się wydaje, dla dużej części centrowego elektoratu i ten centrowy elektorat może nawet w drugiej turze poprzeć Marine Le Pen przeciwko Mélenchonowi, czy centroprawicowy przynajmniej elektorat, no to też jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Widzimy, że populiści, chociaż trochę jak gdyby ucywilizowani, a przynajmniej geopolitycznie zorientowani prozachodnio rządzą we Włoszech, PiS cały czas jest partią, na którą w ostatnich wyborach w Polsce padło najwięcej głosów i chociaż pewnie przegra wybory prezydenckie, no to pozostanie naturalnym pretendentem do władzy. W Niemczech AfD pewnie do władzy nie dojdzie w najbliższych cyklach wyborczych. Ten niemiecki kordon sanitarny będzie działał, ale będzie pozostawało potężną opozycję, a niemiecki system polityczny rozsadza jeszcze ruch Sary Wagenknecht. Więc tak, myślę, że ten populizm będzie potężną siłą i nie ma na niego dobrej recepty, bo też, no wiem, zarówno recepta kordonu sanitarnego, jak i recepta taka, że bierzemy część postulatów populistów i staramy się ich rozbroić. Coś, co próbowało robić kanclerz Nehammer w Austrii ze swoją polityką wobec migracji, no też nie działają. Mimo tej polityki Nehammera, austriacka partia wolnościowa wygrała tam wybory.
Czyli tacy Trumpowie będą jeszcze z nami i długo z nami pozostaną. Jakub Majmurek, publicysta, krytyka polityczna Newsweek, był ze mną i z Państwem. Dziękuję Ci, Jakub, za komentarz do tych wyborów prezydenckich.